Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Święto Trzech Króli, zwane też potocznie Świętem Sześciu Króli. Dzisiaj właśnie więc postanowiłyśmy zorganizować i wymyślić specjalny odcinek na tę okazję.
Będzie o serialowych królach i królowych.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Powiem ci, że jak się przygotowywałam i myślałam o tym naszym dzisiejszym odcinku, to zastanawiałam się, która moja królowa, czy który mój ulubiony król, to ten serialowy ulubieniec, ulubienica.
No i co ci wyszło?
No i wyszło mi, że to jest wariacja na temat Katarzyny Wielkiej w serialu Wielka, szczególnie w drugim sezonie.
A jednak, ja myślałam, że będziesz wierna Olivii Colman.
Jakoś już, wiesz co, powiem ci, że serial The Crown doceniam. Widzę kunszt i wiem, że to niezwykle ważna i doprecyzowana produkcja, ale jednocześnie dla mnie momentami staje się po prostu nudna, bo jesteśmy teraz w The Crown, na ostatnim sezonie skończyliśmy w momencie, kiedy rozpoczyna się ten najpoważniejszy kryzys w małżeństwie Diany i księcia Karola, księżnej Diany i księcia Karola, i przyznam ci, że mam poczucie, że ja już trochę wiem, co się tam wydarzy.
Nie, no oczywiście, że wiesz, dlatego, że ten serial chyba jest jednym z najbardziej odzwierciedlających w ogóle rzeczywistość z tych seriali, które dzisiaj omówimy, też jest najbliższy naszej rzeczywistości. Jako jedyny pewnie nie jest serialem kostiumowym, bo jednak filmy czy seriale, które poruszają tematykę historyczną, poruszają postacie historyczne, szczególnie właśnie monarchów i monarchinie, to są seriale, w których jest kostiumowo, jest też bardzo często tak przaśnie dosyć, że seriale kostiumowe jednak są serialami gatunkowymi, często romansidłami albo wojennymi, niekoniecznie też z najwyższej półki, prawda?
Tak, ale ja bym jeszcze wróciła do tego serialu Wielka, który można obejrzeć na HBO Go. Bo to też jest taka nowość w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Jeden z ostatnich seriali, w sensie drugi sezon wyszedł jeszcze w listopadzie. I to jest tak, że twórcy wzięli Katarzynę Wielką, wzięli parę faktów z jej życia, wzięli blender, zrobili mikser i pomyśleli sobie, okej, zrobimy na temat tego jakąś w ogóle szaloną i swobodną narrację. To hasło, które się pojawia na początku, czyli niektóre fakty są przedstawione w serialu, są prawdziwe.
No jest bardzo... Jest czasami prawdziwa, chyba w ogóle taki jest podtytuł tego serialu.
Dokładnie tak. I wiesz, i to jest naprawdę, ja się przy nim ubawiłam. On jest ciekawie nakręcony. Rzeczywiście te niektóre sytuacje, które się pojawiają w tym serialu, są takie, no można powiedzieć, że po bandzie, na jakiejś granicy, i to cenię. Więc powiem ci, że naprawdę w kategorii rozrywka, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze zestawienie, to jest na pewno numer jeden i przyznam, że to jest taki serial, który mi sprawił bardzo dużo radości.
To jest serial Tonego McNamary, którego kojarzymy przede wszystkim z filmu Faworyta, i tutaj tą Faworytę widać w Wielkiej. To jest serial,
bardzo,
który aspiruje do tego, żeby być właśnie taką szaloną wizją, jak tamten serial, zresztą już ze wspomnianą tutaj Olivią Colman w roli głównej. On też odpowiada za ten ostatni film o Cruelli z Emmą Stone w roli głównej, więc Tony McNamara, specjalista od silnych kobiet i niekoniecznie kobiet, które no, są takimi jednoznacznie pozytywnymi bohaterkami, które czyni właśnie głównymi postaciami, i taka trochę jest Wielka. To znaczy, to jest taki szalony rajd, trochę czasami senny, fantazyjny, przede wszystkim komediowy, o tym, jaka mogłaby być Katarzyna Wielka, jak mogłaby sobie ją wyobrazić, nie wiem, nastolatka, albo nawet dojrzała kobieta, albo dojrzały mężczyzna dzisiaj, tak żeby zrozumieć jej motywację i jej cechy.
Ona też jest uwspółcześniona po prostu, ja bym powiedziała, bo ona jest feministyczna, ona jest niezależna, ona jest bardzo taka, bardzo współczesna, mimo że jest w tych wszystkich strojach i osadzona w Rosji w czasie, kiedy no na tym dworze rządziła Katarzyna Wielka.
Tak, i to jest serial, który zaliczam do seriali Guilty Pleasure, bo on jest momentami głupi, ten jego humor czasami jest takim humorem wcięte głowy i granie nimi w piłkę. Jedzie czasami po bandzie, ale nie takiej bandzie prowokacji artystycznej, tylko takiej bandzie pod tytułem pośmiejmy się i wkręćmy się w ten serial i wkręćmy się w ten humor, który tam jest, i ja się w niego absolutnie wkręcam.
Ja jeszcze dodam, że główną rolę gra Elle Fanning, właśnie jako Katarzyna Wielka, ale jeszcze warto zwrócić uwagę na Nicholasa Houlta w roli Piotra III, bo to jest ten aktor, którego na przykład znamy z filmu Był sobie chłopiec.
Jest świetny.
Tak, on uważam, że jest to, on jest nawet lepszy niż Katarzyna Wielka.
On jest lepszy niż Elle Fanning, to racja. Też ma świetną postać, taką niejednoznaczną. Po prostu cały czas niby czekamy, aż Katarzyna zabije swojego męża, a jednocześnie to on jest takim złym człowiekiem, złą postacią, ale w ten sposób skrojoną, że mamy do niego dużo sympatii, albo śmiejemy się z niego, albo właśnie cieszymy się, że jeszcze jest w serialu, a nie został ubity i Katarzyna wreszcie może rządzić bez żadnych trudów, ani bez tych przeszkód, które Piotr rzuca jej pod nogi, no bo właśnie taka jest fabuła tego serialu i szczególnie w drugim sezonie Katarzyna, która jest już w zaawansowanej ciąży i która wreszcie dostaje to, czego oczekiwała, to, czego chciała przez cały pierwszy sezon, a tutaj Piotr jej ciągle rzuca jakieś kłody pod nogi i wymyśla spiski.
To ja tylko jeszcze dodam, że ten aktor grał też w Faworycie, czyli Tony McNamara po prostu docenia też jego kunszt, bo wydaje mi się, że to jest też ważne, jak on gra i jak on tworzy tę postać. I tutaj duże brawa dla niego, bo to sprawia, że właśnie ten serial jest taki ciekawy, bo on miał potencjał w pierwszym sezonie, żeby właściwie po tym pierwszym sezonie się skończyć, być takim o serialem, a ja mam poczucie, że drugi sezon jest jednak dużo lepszy, więc naprawdę można się pośmiać, coś tam obejrzeć, ale ta Katarzyna Wielka to nie jest jedyny serial, który został poświęcony tej postaci.
Tak, i o ile w Wielkiej nie znajdziemy realizmu, prawdy historycznej, odzwierciedlenia tego, jak wyglądało prawdziwe życie Katarzyny Wielkiej, tak serialem, który aspiruje do tego, żeby pokazać fragment właśnie jej tego prawdziwego życia, jest serial Katarzyna Wielka, w którym główną rolę gra Helen Mirren i który w ogóle powstał pod jej auspicjami.
Ja mam takie poczucie, że o tym serialu można powiedzieć, to jest serial, w którym główną rolę zagrała Helen Mirren i pod jej auspicjami i koniec na temat tego serialu, bo to jest właściwie najciekawsza część tego serialu.
To jest serial, który pokazuje nam schyłek życia Katarzyny Wielkiej, pokazuje jej ostatnią miłość, jej ostatnie romanse, jej ostatnie decyzje. Wydaje mi się, że jest tak bardzo nadęty, tak dramatycznie nieciekawy. On nie ma właściwie fabuły.
Nie ma fabuły, to prawda. On jest po prostu nudny.
Tak, tak. To ten wycinek, który uchwyca w całej swojej treści, jest takim wycinkiem bez puenty, no bo trudno jest za puentę uznać to, że po prostu Katarzyna Wielka umiera i następuje schyłek jej rządów. Natomiast ja rozumiem tą ambicję Helen Mirren, że to jest jedna z najpotężniejszych kobiecych postaci w historii i jest po prostu wyzwaniem artystycznym dla każdej aktorki. Nie wiem, prawdopodobnie każdy mężczyzna pewnie chciałby zagrać Hamleta w pewnym momencie, więc Katarzyna Wielka jest takim Hamletem dla kobiet, aktorek.
To jakoś nie brzmi dobrze.
Nie, ja myślę, że to mogłoby brzmieć dobrze, tylko że po prostu, wiesz, ja bym nawet powiedziała, że ten serial Katarzyna Wielka nie jest jakiś taki bardzo słaby, tylko że potem obejrzałam Wielką i obejrzałam Elle Fanning w roli Wielkiej i myślę sobie, że z tej historii naprawdę da się wyciągnąć coś czadowego.
No, drugim takim serialem, który i taką bohaterką, którą często chętnie portretuje się w filmach i również w serialach, to jest Królowa Wiktoria, której poświęcony jest serial Wiktoria i to z kolei jest po prostu bardzo klasyczny young adult ery wiktoriańskiej.
To jest klasyka seriali kostiumowych, czyli miłość, dwór, piękne stroje, dylematy młodych dziewcząt i tak dalej, i tak dalej. Sama Królowa Wiktoria jest niesamowicie ciekawą postacią. Ona objęła tron mając 18 lat i w tym serialu nawet jest pokazane, jak obejmując tron jeszcze bawiła się lalkami, była jeszcze dzieckiem, nie była gotowa do tej roli. Urodziła 9 dzieci, wyszła za mąż i to jest taki po prostu serial o dobrej, poczciwej królowej.
No i o zakochanej królowej.
Tak, tutaj miłość jest na pierwszym planie i to do tego w dwójnasób można powiedzieć, dlatego że Victoria, którą gra Jenna Coleman, jest w związku z Tomem Hughesem, który gra księcia Alberta w prywatnym życiu, więc ta miłość serialowa przerodziła się w miłość również poza ekranem.
Pamiętasz, kiedyś była taka seria o księżniczce Cici?
O, kochałam ją.
Właśnie, i to moim zdaniem jest dla fanów tej serii, bo to jest takie trochę współcześnione, tylko o innej królowej.
Masz rację, coś w tym chyba jest, że rzeczywiście to jest Young Adult, czyli serial dla młodych ludzi, ale to też nie jest serial w tym nowym stylu dla młodych ludzi, czyli poruszający jakieś ważne problemy czy zagadnienia, tylko po prostu, nie będę bała się użyć tego słowa, romansidło. To może czas na jakiegoś męskiego króla teraz.
Jak padło hasło romansidło, to pewnie dobrze by było teraz sięgnąć po męskiego króla, ale przyznam, że to jest taka kategoria, która mnie trochę mniej ciekawi, bo miałam ochotę jednak jeszcze zahaczyć o jedną królową. Mhm. Anne Boleyn.
No właśnie, królowa czy nie królowa? Była koronowaną głową, więc była królową. Jej postać jest sportretowana w serialu właśnie o tym samym tytule. I to jest to serial, który wzbudził spore kontrowersje w zeszłym roku na świecie.
Dlatego, że główna aktorka odgrywająca właśnie rolę Anne Boleyn jest czarną aktorką i oczywiście w związku z tym było wielkie oburzenie, bo przecież Anne Boleyn nie była czarna, no to właściwie, i to jest niestety pewien problem w tym sensie, że nic więcej o tym serialu się nie mówiło, poza tym, że Jodie Turner-Smith jest czarna, a szkoda, bo to jest bardzo ciekawy serial, a główna aktorka jest naprawdę bardzo charyzmatyczna i ciągnie ten serial i naprawdę nadaje mu tempa.
W pewnym sensie to ona jest jedyną pozytywną rzeczą, na której się
mogę
skupiać, jeśli chodzi o ten serial, który, no historia też jest fantastyczna. Ciągle się obracamy w brytyjskim sosie, opowiadając o królach i królowych, bo pomimo tego, że caryca Katarzyna nie była Brytyjką, ale rządziła Imperium Rosyjskim, to te seriale, które o niej powstały, też są albo brytyjskie, albo amerykańskie. I grają też ją brytyjskie albo amerykańskie aktorki. Natomiast Anne Boleyn jest taką postacią z historii Wielkiej Brytanii, bardzo istotną, też polaryzującą, w jakimś sensie ikoną feministek. Natomiast w tym serialu jest nudna, no, jest po prostu nieciekawa. Tej opowieść jest nijaka, męcząca jest cała ta narracja, która się wokół jej losów, a właściwie wokół końca jej losów buduje. I ten koniec, którego się wszyscy spodziewamy i który jest tragiczny.
To ja nie jestem aż tak krytyczna jak ty wobec tego serialu, bo miałam wrażenie, że im więcej oglądam, im dłużej go oglądam, tym jakoś miałam poczucie, że większą mi radość sprawiał, właśnie dlatego, że bardzo, ale to bardzo podziwiam ten kurs aktorski głównej aktorki. Chociaż rzeczywiście no, nie jest to serial, który trafiłby do jakiegoś top 10 albo nawet top 50 seriali tegorocznych, a można go obejrzeć na Canal Plus Online.
Myślę, że Anna Boleyn miała ten problem, że jednak twórcy zdecydowali się nie na pokazanie całej historii, która jest dużo ciekawsza i która jakby to prezentowała jakąś taką panoramę od poznania Henryka VIII do jej śmierci, to wydaje mi się, że może byłby bardziej przystępny, może miałby więcej dynamiki, a przez to, że to jest właściwie tylko kilka dni, taki mały wycinek z jej życia, który no miał pokazać te emocje, ten psychologiczny aspekt jej upadku, pogrążenia się w niechęci, w niełasce, to nie był taki chwytliwy.
No prawdopodobnie tak. No, myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że Anne Boleyn doczeka się jeszcze innej wersji serialowej i historia w ogóle Henryka VIII, jego rząd pewnie jeszcze zasłuży na jakąś porządną superprodukcję.
A czy Anna Boleyn jest bohaterką w Tudorach? Bo ty oglądałaś ten serial.
Tak, była pokazana. Natalie Dormer, ta, która grała również w Grze o Tron, odgrywała tę rolę, ale wydaje mi się, że nie została tak serio potraktowana jak w serialu Anna Boleyn. I to jest taki serial, w którym mężczyźni grali pierwsze skrzypce. Ja to zrzucam też na fakt, kiedy powstał ten serial, bo on jest sprzed 2010 roku, czyli tej cezury zmiany tego, jak pojawiały się seriale i trochę zmieniły swoje swój charakter, ale wiesz, kto na przykład rozpoczął swoją karierę w serialu Tudorowie?
Wiedźmin.
Tak jest, Henry Cavill. To był pierwszy taka produkcja, pierwszy taki serial, który rzeczywiście sprawił, że on stał się gwiazdą. I wiesz, ten serial, ja wtedy miałam z niego bardzo dużą radość, śledziłam te losy. On jest bardzo luźno związany w ogóle historycznie. To nie jest tak, że jest to jakoś wiernie odzwierciedlone, ale próbowałam parę lat temu, 3-4 lata temu wrócić do tego serialu i powiem ci, że niestety nie da się go już oglądać.
No ja rozumiem, bo to jest serial telenowelowy.
Tak, tasiemcowy.
4 sezony to może nie jest jakoś bardzo dużo, ale to jest ten serial z tego czasu, kiedy jeszcze te sezony były dosyć długie. Poza tym wszyscy tam są piękni w tym serialu, wszyscy tam fantastycznie wyglądają. Porównajmy sobie Annę Boleyn, która jest serialem psychologicznym, bardzo skoncentrowanym na jednej postaci, takim pokazującym w pewnym sensie popadanie w coraz większą frustrację i w coraz większą złość i gniew. Tak tutaj mamy po prostu prostą historię o ludziach, którzy się kochają, nienawidzą, zabijają i zdradzają.
Ale też w czasie, kiedy ten serial powstawał i był kręcony i emitowany, mogliśmy go oglądać tak, że tak powiem, nie chcę powiedzieć na żywo, na bieżąco, o, to jest dobre określenie, on zdobył bardzo dużo nominacji i nagród, zarówno Złotych Globów, jak i nagród Emmy, więc on został doceniony, tylko po prostu niektóre seriale starzeją się dobrze, inne gorzej, no niestety to jest ten, który starzeje się gorzej, no i no to już nie jest dla mnie przyjemność, żeby oglądać go po tylu latach.
To co, zostajemy w kręgu Wielkiej Brytanii i zmierzamy do serialu The Crown?
O którym już trochę powiedziałyśmy, no ale to jest taki serial, który w tym zestawieniu musi się pojawić. Tam królowa jest, ale jest też król, przynajmniej na początku, trochę książąt.
No.
No ja już powiedziałam, że ja już jestem z tej grupy, która widzi, jaki to jest, jak to jest skonstruowane, że to jest bardzo dopracowany serial, że jest świetnie zagrany, ale to nie jest już historia, ani serial, który mnie wciąga, porywa, przy którym włączam za każdym razem kolejny odcinek. Wydaje mi się, że to już dla mnie nie jest to ciekawsze, były dla mnie początki królowej Elżbiety. To była dla mnie ciekawsza część tej historii.
A dla mnie jest to jeden z najlepiej przemyślanych seriali w ogóle, jakie kiedykolwiek oglądałam. Bardzo go cenię, bardzo go też cenię za to, że daje nam wgląd w świat, który już trochę znamy, to znaczy znamy z fotografii, znamy z filmów, z przekazów historycznych i on bardzo ciekawie to po prostu wykorzystuje, bo kiedy ja widzę zdjęcia z kolejnego sezonu, gdzie mamy Dianę i aktorkę, która ją gra, Elizabeth Dębicki, wystylizowaną dokładnie tak samo jak Diana na zdjęciach i filmach, które pamiętamy, jej słynną revenge dress, małą czarną, którą włożyła na imprezę, kiedy już na jaw publicznie wyszły zdrady Karola, to myślę sobie, że po prostu trochę nam to ożywia, trochę nam daje ułudę bycia na bieżąco w tamtych momentach historycznych. Przecież też słynne stylizacje Elżbiety II były tam pokazywane, więc ja lubię takie przebieranki. To już nie jest serial kostiumowy, to jest właśnie serial wcieleniowy, ale bardzo to doceniam.
Ja cały czas powtarzam, to jest bardzo dobrze zrealizowany, zagrany serial, jest porządny. Rozumiem, dlaczego dostaje tyle nagród, ale to nie jest już serial, który mnie porywa, na który czekam i przebieram nogami, żeby tylko obejrzeć kolejny odcinek. To jest po prostu świetna produkcja, ale no, przyznam, że mnie ta formuła już trochę zmęczyła, co nie zmienia faktu, że ja uważam, że warto być na bieżąco i oglądać ten serial.
Tak, warto być na bieżąco, szczególnie, że pomimo tego zmęczenia, które ty czujesz, to jest serial, który utrzymuje swój poziom z sezonu na sezon. Że on jednak trzyma to napięcie, tę opowieść w takich ryzach i tak potrafi żonglować różnymi wątkami i tematami, że te sezony nie tylko coś opowiadają, ale też problematyzują różne wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii.
To prawda, ale wciąż, że tak powiem, słuszny, ale momentami jednak dla mnie trochę przynudny. Czego nie można powiedzieć o tym ostatnim serialu, przynajmniej w trakcie, kiedy się go oglądało, bo jeszcze taką wisienką na torcie naszego dzisiejszego zestawienia będzie Gra o Tron.
No tak, tutaj nie ma prawdziwych postaci historycznych, jest opowieść o fikcyjnych królestwach, o fikcyjnych władcach, no i przede wszystkim opowieść, która jest gatunku fantasy. Powiesz może o swojej ulubionej królowej, królu albo władcy, który tam występuje?
No ja nigdy nie otrząsnęłam się po śmierci pierwszego króla, którego wszyscy myśleli, że jeżeli serial będzie...
Bardzo musiałaś być straumatyzowana oglądając następny.
Ale nie miałaś, tak? Nie mogłaś, nie było tak, że nie mogłaś uwierzyć, że oni go zabili od razu?
Nie, jakoś od razu przeszłam w tryb akceptacji.
To jest bardzo bolesne, co mówisz. Ale tak naprawdę ja miałam pierwszego króla na początku i później byłam w stanie przeżyć, że może królem zostanie jego syn, który później, no nie wiem, czy jeszcze w kategorii Gry o Tron możemy rozmawiać o spoilerach, ale syn, który się później okazał, że nie jest synem, więc Gra o Tron parę razy złamała mi serce, a doszczętnie złamała mi serce bardzo kiepskim zakończeniem.
Wiesz, Gra o Tron przede wszystkim ma tą zasługę, że ona serialom kostiumowym i serialom fantasy nadała nową wagę, nowy ciężar, bo one do tej pory były raczej traktowane z przymrużeniem oka, raczej nie patrzyło się na nie w takim kontekście prawdziwej sztuki.
No poczekaj, ale wiesz, trochę tę dynamikę też zmieniły filmy Władcy Pierścieni. To pokazało, że to mogą być super produkcje, które są pokazywane wszędzie, które są popularne nie tylko wśród fanów fantasy i które mogą przynieść ogromne pieniądze.
Tak, no wiesz, to też był Harry Potter oczywiście, tylko że cały czas mówimy o filmach, a tutaj chodzi mi o seriale. Cały czas czekamy na tych następców Gry o Tron, cały czas używa się tego hasła reklamowego i tego pytania, czy to jest właśnie kolejna Gra o Tron w kontekście kolejnych seriali, czy to kostiumowych, czy to fantasy. Takich po prostu robionych z rozmachem i z mocną fabułą.
Odpowiedź jest tylko jedna na to pytanie. Nie, nie jest.
I to nie dlatego, że to są złe seriale.
Nie, nie dlatego. Po prostu nie jest. Po prostu Gra o Tron była jedna i nie będzie kolejnej Gry o Tron. I tego sukcesu moim zdaniem w tym kształcie nie da się powtórzyć, bo ten rynek serialowy się zmienił, bo tych seriali jest więcej. Bo ten sposób narracji nie jest już tak niezwykły. Po prostu... Gra o Tron była pierwsza i inni twórcy serialowi muszą się pogodzić, że po prostu ten rynek tak się zwiększył, że już nie jest tak, że wszyscy oglądają jeden serial. To już się bardzo rzadko zdarza, żeby wszyscy oglądali tak naprawdę jeden serial, który ma tyle sezonów, ma taką narrację. To se ne vrati.
Chyba właśnie to jest dobry moment, żeby skończyć naszą opowieść o królach i królowych. My zachęcamy oczywiście do pisania do nas na seriale@maupatok.fm oraz na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Szkoda czasu na złe seriale. No i właśnie pytamy o to, którzy królowie i które królowe są waszymi ulubionymi. Oczywiście chodzi o te serialowe postacie.
Zapraszamy też do sięgnięcia do naszego archiwum na tok.fm.pl. Tam dużo serialowego dobra, dużo poleceń oraz do posłuchania naszego zestawienia top 10 najlepszych seriali 2021 roku, bo to jest taka ściąga ze ściągi.
Zapraszamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.